jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach, na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Proszę Państwa, dzisiaj trafiliśmy naszym radiowym wozem satelitarnym w miejsce, które po prostu dla radiowca jest wymarzone. Jesteśmy w Kąkowej Woli, w szkole, gdzie naprawdę wszystko prawie gra. Można dotykać, grać, muzykować, dużo rzeczy świeci, pływa, bo proszę Państwa, jesteśmy w bardzo niezwykłej szkole w pobliżu Brześcia Kujawskiego, maleńka wieś, Kąkowa Wola, kilkuset mieszkańców, za to w samym centrum wsi szkoła, która 9 lat temu miała być zlikwidowana. Taka była potrzeba, zapadła taka decyzja, żeby tę szkołę zlikwidować. Wówczas rodzice, ale przede wszystkim nauczyciele postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, nie załamali rąk, stworzyli stowarzyszenie, które już 8 rok w Kąkowej Woli prowadzi niepubliczną szkołę, szkołę, która uczy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, specjalizuje się także w nauce dzieci autystycznych. Jak to możliwe, że w tak niewielkiej miejscowości, z dala od miasta, bogatych budżetów, działa tak nowoczesna placówka? O tym dziś w audycji Na żywo z Kąkowej Woli witają Michał Słowodzian
i Robin Jesse.
Do tej sali, gdzie wszystko gra, świeci, wrócimy w trakcie audycji. Teraz przemieszczamy się po korytarzu, zaglądamy do sali, gdzie czekają pierwsi goście naszej audycji. Witamy bardzo serdecznie. Są z nami dyrektor Sławomira Dybowska. Dzień dobry. I zastępca dyrektora pani Joanna Kotowska. Słyszymy się dobrze. Witamy serdecznie. No, panie dyrektor, faktycznie było tak, że kiedy likwidowano szkołę, to niektórzy mówili, dajemy wam kilka miesięcy, wykrwawicie się, nie dacie rady.
Tak, dokładnie było? Było. Tak, dokładnie było.
I jaka była reakcja na to, co wtedy wam mówiono?
No, szkoła powstała właśnie tak, jak pan powiedział, po likwidacji szkoły publicznej. Była to bardzo spontaniczna akcja. Po prostu ratowałyśmy swoje miejsca pracy. I to był taki nasz pierwszy odruch.
No, a dlaczego nie chciałyście pracować? No bo rozumiem, że tu zlikwidowano szkołę, ale pewnie są szkoły w Brześciu, w innych
tak,
miejscach.
Tak, ale tam gminy. Nie było dla nas miejsca, niestety. Znalazło się tylko jedno miejsce dla polonistki. No my niestety byłyśmy zdane same na siebie. I szybka decyzja, powołujemy stowarzyszenie i powołujemy szkołę niepubliczną. Udało się. Na początku było 30 bodajże jeden uczniów. W tej chwili jest nas tutaj, chodzi o dzieci, 75.
To widać, jak na przestrzeni tych lat szkoła się rozwijała, ale chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na moment przy tym początku. Pani mówi szybka decyzja, no ale chyba strach był, bo wiele szkół jest wygaszanych i z reguły te szkoły no, nie mają drugiego życia. Bo to
tak,
jest bardzo trudne.
My miałyśmy tutaj taką koleżankę, nie pracuje już w tej chwili z nami, pani Magda Rekowska, której no, trzeba by było w tym miejscu podziękować, bo kiedy nasz pierwszy entuzjazm opadał, kiedy już twierdziłyśmy, że chyba jednak nie ma sensu, że nie damy rady, Magda nas tutaj podgrzewała do działania, dodawała otuchy. Sama miała też i ma do tej pory niepełnosprawne dziecko i może właśnie z tego względu chciała chronić tę szkołę, ponieważ jej syn tutaj kiedyś do nas chodził. Jest to dziewczyna z Wrocławka i poszukała sobie właśnie takiej małej szkoły na wsi, żeby jej dziecku było lepiej. I no chyba było lepiej, skoro razem z nami walczyła o utrzymanie tej szkoły.
Pani mówi, że pierwszy zapał szybko minął. Bo co? Bo okazało się, że tak trudno jest, nie wiem, napisać statut, znaleźć pieniądze, znaleźć ludzi, którzy wam pomogą choćby odremontować ten budynek.
Pokonać papierkową całą tą robotę. Właśnie napisać statut, zarejestrować się w KRS-ie. No to wszystko wymagało czasu. No i cierpliwości, bo przez KRS przejść to nie jest wcale takie proste. Nasz wniosek był odsyłany kilkakrotnie. My dosłownie poprawiałyśmy na jednej stronie dwie linijki, odsyłałyśmy ten wniosek, po czym po tygodniu przychodził z błędem na następnej stronie. To jest paranoja, no ale tak było. Tak było. Wreszcie z koleżanką wsiadłyśmy w samochód z wnioskiem. Poszłyśmy do prezesa, tak? To jest prezes chyba sądu. No i powiedziałyśmy, że my nie będziemy tutaj jeździć w tą i z powrotem,
Niech powiedzą, pani, o co im chodzi.
Pani była bardzo miła. Gdybyśmy były tam tego dnia właśnie wcześniej, byłoby to załatwione od ręki, ale no byłyśmy o godzinie 14, na drugi dzień już wszystko było załatwione, wniosek był przyjęty i stowarzyszenie zarejestrowane.
Czyli ta papierologia była najtrudniejsza
straszna,
na początek.
Straszna, tak, tak.
Pani mówi, motywacją była obrona miejsc, ale to trochę było też tak na przekór temu, co się stało, że wygaszono szkołę. Nie było takiego też takiej obawy, że no właśnie, dzieci na tym mogą stracić, bo może w dużej szkole, gdzie jest nowoczesna baza, gdzie są rówieśnicy, będzie im lepiej.
Niektórym dzieciom na pewno, ale są dzieci, które nie odnajdują się w takich dużych społecznościach. My mieliśmy już wtedy kilkoro dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i taka duża szkoła dla takich dzieci, no to jest problem. Także no, sądziłyśmy, że u nas w tej małej jednak placówce będzie im lepiej. No nie wiem, coś mi uciekło.
I to było tak, że od razu była decyzja o wygaszeniu, szkoła przestała istnieć i od razu
weszło. To nie była decyzja o wygaszeniu, teraz się wygasza szkoły, a kiedyś to była decyzja o likwidacji.
O likwidacji.
Likwidacja i koniec. Nie ma już, bo jak jest szkoła wygaszona, to można jeszcze ją powołać do życia, a jak jest zlikwidowana, to już przepadło.
I tu był rok przerwy, czy nie? Czy od razu weszliście
od razu,
z towarzyszeniem, czyli była ciągłość?
Gdyby była przerwa, no to wtedy już później by nikt tutaj nie zapisał do nas dzieci. Musiałyśmy od razu działać.
35 dzieci na początku, czyli no była grupa rodziców, która wam zaufała, tak? To
tak,
też pewnie nie było
tak,
łatwo, no
tak.
Bo to jest taka trudna decyzja, trudny moment. Pewnie rodzice się zastanawiają, czy to w ogóle wyjdzie, czy ten projekt wyjdzie, co zrobić z dziećmi. Tu jednak to zaufanie było.
Było zaufanie, aczkolwiek nie wszystkich rodziców. Niektórzy zabrali dzieci i zabierają do tej pory. Już się do tego przyzwyczaiłyśmy.
No bo to jest tak, że w tej chwili dzieci dojeżdżają tutaj nie tylko z gminy Brześć Kujawski, tak? Jest z nami pani wicedyrektor. Kto się tu uczy?
Uczą się dzieci z okolicznych gmin. Jest to gmina no nasza, Brześć Kujawski, ale także gmina Osięciny, Lubraniec, Izbica Kujawska, Boniewo. W ostatnim czasie nawet zapisali się do nas uczniowie z Włocławka, co nas bardzo cieszy.
To jest ponad 20 kilometrów.
Tak.
No mogłoby się wydać, że we Włocławku ta oferta jest duża, jeśli chodzi choćby o dzieci autystyczne. Jednak wybrano taką małą wiejską szkołę.
Mała wiejska szkoła, bo mało dzieci. Atmosfera prawie że rodzinna. Mamy terapeutów, mamy sprzęt specjalistyczny. Mamy już sprawdzone terapie, na podstawie których pracujemy z dziećmi z autyzmem. No i nigdzie się nie reklamujemy. Nie reklamujemy się. Najlepszą reklamą dla nas są sami rodzice, którzy polecają nas. Rodzice dzieci autystycznych spotykają się, należą do różnych fundacji, jeżdżą na różne zgrupowania i tam między sobą wymieniają swoje doświadczenia. I między innymi właśnie rozmawiają o szkołach i polecają naszą placówkę. Stąd też właśnie zainteresowanie nami z tak dalekich miast jak Włocławek na przykład.
No i to zainteresowanie regularnie rośnie, tak jak pani powiedziała. I wydaje się, że wasza kadra też, ta rodzina staje się coraz większa, prawda?
Tak, tak, rośnie. Gdy zaczynałyśmy, miałyśmy 6 nauczycieli na pełen etat. W tej chwili mamy na pełen etat 16 nauczycieli. Do tego dochodzą jeszcze nauczyciele na niepełen etat. Mamy także pracowników administracyjnych. Wtedy tego nie było. Mało tego, że jest nas dużo, ale każdy z nas ma nie dość doświadczenie, to jeszcze odpowiednie wykształcenie ku temu, żeby pracować zarówno z dziećmi zdrowymi, jak i tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bez przerwy się szkolimy, jeździmy na różne szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne po to, żeby podnosić jakość właśnie naszej placówki.
Pani mówi, że już 16 osób na etacie. Kiedy pamiętam te początki, to opowiadały panie, że wtedy pracowaliście tutaj za pół darmo, za jakieś naprawdę niewielkie pieniądze. Tak jest ciągle, czy to się jednak zmieniło?
Nie, wszystko się zmienia. To się również zmieniło. Ja na początku dostawałam 1000 zł bez 2 zł. To są po prostu śmieszne pieniądze. No w tej chwili dostaję 2,5 razy za tyle. To może nie są jakieś ogromne pieniądze, ale zasadnicza różnica między tym, co było, a tym, co jest teraz.
Ale ciągle to jednak w
ciągle
skali...
wzrasta.
To wzrasta, ale ciągle to nie jest dużo. Czyli jednak ciągle musi nas tutaj trzymać dużo. Coś, co coś więcej niż pieniądze.
Coś więcej niż pieniądze. No wie pan co? Ja każdemu rodzicowi, jak przychodzi tutaj z kolejnym nowym dzieckiem, powtarzam, że nie robimy tego tylko i wyłącznie z czystej miłości dla dzieci, że każde dziecko to są dla nas kolejne pieniążki, ale my musimy to wszystko tak robić, tak organizować, zapewniać dzieciom takie terapie, takie warunki, żeby rodzice byli zadowoleni. Bo podejrzewam, że tym dzieciom w tym momencie jest na razie wszystko jedno. Rodzic musi być zadowolony, no więc my automatycznie musimy z czegoś zrezygnować na rzecz właśnie tych terapii, sprzętu. Nie wiem, czy już tam mówiliście o stabilizatorze na przykład.
O tym sprzęcie jeszcze powiemy, o tych nowościach. Natomiast
no właśnie, to właśnie, wszystko kosztuje. Wszystko
z czego
kosztuje.
Się, bo jesteście stowarzyszeniem, z czego się utrzymujecie? To jest tak, że jest subwencja, tak? Czyli każde dziecko to konkretnie pieniądze?
Subwencja przychodzi do gminy, a gmina przekazuje nam subwencję w postaci dotacji celowej. Niestety. Lepiej by było, moim zdaniem, gdyby ta subwencja bezpośrednio spływała do szkoły. Jako, że jest to dotacja...
Dlaczego byłoby lepiej? Wytłumaczyć, dlaczego byłoby no lepiej, na czym różnica polega. Mhm.
Dotacja celowa, więc musimy wszystko wykorzystać. To, co zostaje, musimy przekazać z powrotem do gminy. To po pierwsze. Po drugie, gdyby to bezpośrednio z ministerstwa spływało do nas, do szkoły, to faktycznie można by powiedzieć, że pieniądze idą za dzieckiem. Niestety my wykazujemy w comiesięcznych sprawozdaniach do gminy faktyczną ilość dzieci, faktyczne wagi, ale są nam przekazywane pieniądze na podstawie SIO z 30 września.
SIO, wiadomo, co to jest SIO?
System Informacji Oświatowej. A wiadomo, że 30 września ja podaję faktyczną liczbę dzieci na ten dzień, ale na przykład teraz w miesiącu marcu przyszła czwórka dzieci z Wrocławka z autyzmem i z zespołem Aspergera. No to jest duża różnica dla nas. Niestety my tych pieniążków nie dostaniemy. Dzieci przyszły w marcu, będą wykazane we wrześniowym SIO. I pieniądze na te dzieci będą naliczone dopiero od stycznia 2018 roku.
Czyli tak naprawdę od marca tego roku do końca roku, no wy jako ze swoich pieniędzy, tak, finansujecie.
Tak, oczywiście, żeby zatrzymać te dzieci, zatrzymać rodziców, musimy realizować wszystkie zalecenia, które są w orzeczeniach.
Nie ma możliwości, żeby dogadać się, żeby powiedzieć w gminie, no mamy dodatkowe dzieci, prawo na to nie pozwala, czy...
W niektórych gminach są takie możliwości, no ale u nas na razie jeszcze takich możliwości nie ma.
Czyli literalnie trzymanie się zapisów prawa, tak, że...
Tak, bo gmina ma w swojej... Bo to w ogóle chodzi o niespójność przepisów. Co innego przepisy oświatowe, co innego przepisy samorządowe. I oni mają w swoim zapisie, że mają prawo zwiększyć tą subwencję. Gdyby było zapisane, że jest obowiązek. To by wszystko tutaj nam rozwiązywało. Ale niestety nie ma takiego zapisu, mają prawo. I systematycznie z niego nie korzystają.
Ale monitorują panie, rozmawiają panie z władzami gminy, czy...
Oczywiście.
No więc może ta audycja, zerkamy tutaj nieśmiało do Brześcia, tak? Jeśli słuchają nas włodarze.
Pozdrawiamy.
Jest sprawa do załatwienia, można pochylić się nad tym problemem, bo faktycznie te dzieci tu się pojawiły od marca, prawda? I one korzystają
oczywiście.
Z pomocy. Trzeba tę edukację finansować. Jeszcze troszeczkę o początku. Otwarcie się na uczniów niepełnosprawnych. Od początku był ten pomysł, ta idea, bo tak jak pani mówiła, te dzieci już były tutaj wcześniej. Czy to rozszerzanie trwało trochę i na edukację dzieci z autyzmem odważyliście się od razu czy później?
To znaczy to wynikło tak spontanicznie. Po prostu pojawiły się takie dzieci, pojawili się rodzice z taką potrzebą. My nikogo nie odsyłamy, pochylamy się nad każdym rodzicem, nad każdym dzieckiem. No i tak właśnie koleżanka mówiła, jeden drugiemu pocztą pantoflową polecał naszą szkołę i systematycznie liczba dzieci właśnie z autyzmem czy tam z zespołem Aspergera rosła, bo to jest nasza główna niepełnosprawność.
Ale żeby w ogóle, tutaj pytanie do pani wicedyrektor, w ogóle to miało sens, żeby to działało, to trzeba spełnić jakieś szczególne warunki, żeby skutecznie pomagać dzieciom z autyzmem czy z zespołem Aspergera?
No tak, warunki muszą być. Przede wszystkim nauczyciele specjaliści. To jest przede wszystkim znajomość terapii, znajomość metod pracy z takimi dziećmi.
Nie wystarczy fantazja, że chcę uczyć i
nie, to są konkretne metody, konkretne specjalne formy oddziaływań i one muszą być zastosowane, inaczej dziecko no, nie będzie funkcjonować tak, jak byśmy chcieli, żeby funkcjonowało. No i do tego dochodzi oczywiście baza w pomocy edukacyjne, zaopatrzenie w pomocy edukacyjne, które musi też być inne niż dla zwykłych, dobrze rozwijających się dzieci.
Co jest takiego szczególnego w waszej szkole? No, teraz powoli opuścimy tę salę, bo zaczniemy zwiedzać ten budynek. To jest tak naprawdę stary budynek, prawda?
Tak, to jest stary budynek. W 70 roku został zbudowany.
Ale udało wam się nadać tutaj poprzez kolory, poprzez to, co jest na ścianach, udało wam się tutaj no jakby zaczarować tę przestrzeń. Jest bardzo kolorowy,
tak,
bardzo
tak,
piękny.
Tak, dbamy, żeby było ładnie, żeby było przyjaźnie, żeby dzieci chciały tutaj do nas przychodzić, żeby miały radość z tego, że przychodzą do nas do szkoły. Żeby to nie był dla nich przymus, tylko po prostu radość.
I teraz zaglądamy tutaj do pomieszczenia, z którego pewnie jesteście szczególnie dumni.
Tak, jest to pomieszczenie, które nazywa się Sala Doświadczenia Świata. Sprzęt, który tutaj się znajduje, pomaga dzieciom w rozwijaniu ich percepcji słuchowych, wzrokowych, dotykowych, węchowych. Sprzęt, który tutaj mamy, zakupiliśmy z dotacji, jaką otrzymaliśmy w ramach projektu grantowego.
I o tym sprzęcie porozmawiamy pewnie chwileczkę dłużej, bo są z nami Magdalena Haberska i Anna Skibińska, czyli osoby, które o tym sprzęcie pewnie wiedzą najwięcej. Ta sala wydaje się być salą bardzo nieszkolną. Co my tu znajdziemy i czemu ma to służyć?
Witam. Przede wszystkim ta sala służy dzieciom. W tej sali obowiązuje tylko jedna zasada. Nic nie muszę, wszystko mogę. To znaczy głównym celem tej sali jest to, by dzieci się tutaj czuły pewnie, bezpiecznie, żeby po prostu miło spędziły czas. A to wszystko możliwe jest dzięki takim urządzeniom jak projektor przestrzenny. To urządzenie ma za zadanie wyświetlać poruszający się obraz na ścianie, co właśnie może stymulować tutaj wzrok, może dziecko się uspokoić, popatrzeć, wyciszyć.
Co w tej chwili widzimy tutaj na tej sali? Bo jest projekcja,
tak, jest
coś
projekcja,
takiego jakby kosmicznego, podwodnego,
to
zmieniają
znaczy
się kształty, kolory.
Tak jest, tak jak pan powiedział, mamy kilka tarczy tutaj do wyświetlania w tym projektorze, ale teraz widzimy przesuwające się kolorowe, bulgoczące bąble, także to jest dosyć ciekawe, mamy jeszcze miasto nocą i kosmos, o kosmosie pan mówił, to tutaj służy temu kolejne urządzenie. To jest projektor holograficzny, wyczarowuje nam kosmos na ścianie, bądź tutaj, jak w tym przypadku, na suficie. No to też ma tutaj umilać dzieciom czas, ma wyczarowywać tutaj kosmos, tak żeby jeszcze wspomóc tutaj te bodźce wzrokowe. Tutaj jest tor świetlno-dźwiękowy, to jest chodnik, kolorowy chodnik składający się po prostu z kolorowych kwadratów i z tablicy dźwiękowej. To jest wszystko skoordynowane, gdy pan naciska tutaj na jeden kwadrat, podświetla się również na tablicy kolor, można tutaj manipulować i nóżkami, rączkami, słuchać muzyki. Tak, że to jest świetne urządzenie właśnie do zabawy, do nazywania kolorów.
Mamy też takie małe urządzenia, właściwie miejsce, które we mnie od razu wzbudziło dziecko, czyli wielki basen z kulkami plastikowymi. Czemu to służy?
No, basen z kulkami jest tutaj rewelacyjnym przedmiotem w tej sali. Przede wszystkim, tak jak pan powiedział, służy do zabawy, ale to nie jest takie oczywiste, bo niektórym dzieciom służy do zabawy. Niektóre dzieci boją się korzystać z tego basenu. Także my tutaj no, zachęcamy dzieci do zabawy, zachęcamy, żeby zanurzyły się, żeby wzięły piłeczkę w rączkę, żeby rzuciły nam piłeczkę, odrzuciły, żeby nazywały kolory na tych piłeczkach. piłeczki są z podstawowymi kolorami, także bawimy się, nazywamy kolory, bo naprawdę to nie jest takie oczywiste, że te dzieci chcą wchodzić do tego basenu.
Scena doświadczenia świata, wszystko tu gra, jest kolorowo. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne w terapii dzieci autystycznych, żeby sensorycznie, dotykowo, namacalnie badać świat?
Tak, dokładnie, tak jak pan powiedział. To jest sala polisensoryczna, czyli po prostu stymuluje wszystkie zmysły, pozwala stymulować wszystkie zmysły, co jest bardzo ważne właśnie u dzieci z zaburzeniami. Tutaj korzystają z tej sali dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, ale też z dziecięcym porażeniem mózgowym, dzieci z...
Bo to jest, tak, że, to jest tak, że dzieciom z autyzmem czy dzieciom z zespołem Aspergera trzeba inaczej ten świat pokazywać. Muszą być dodatkowe bodźce, mocniejsze, żeby trafiły. Na czym ta różnica polega, jakby pani mogła wytłumaczyć?
To znaczy, to zależy od dziecka. My tutaj dobieramy terapię indywidualnie do potrzeb dziecka. Są takie dzieci, które na przykład są przeładowane jakimiś bodźcami, więc ta sala może służyć do tego, aby je wyciszyć. Czyli wyłączamy niektóre urządzenia i koncentrujemy się tylko na takim urządzeniu, które po prostu twierdzimy, że jest teraz w tej chwili potrzebne. A czasami są dzieci, które są niedostymulowane, więc tutaj jakby zaspokajamy potrzeby na daną chwilę dziecka. Też nie można zapomnieć o tym, że przede wszystkim ta sala służy też do zabaw, czyli po prostu przychodzimy tutaj najzwyczajniej w świecie w nagrodę za dobre zachowanie, kiedy na przykład dzieci z autyzmem pracują na tabliczkach żetonowych, więc gdy uzbierają wszystkie punkty, my tutaj po prostu przychodzimy w nagrodę też z dziećmi, bo nie zapominajmy, że to jest świetna zabawa.
Niewiele osób o tym wie, ale pani to mówiła na początku, że to jest tak, że program dla każdego dziecka jest przygotowany indywidualnie, prawda?
Tak, każde dziecko u nas w szkole ma przygotowany program, tak zwany IPED. To jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i na tym programie po prostu się opieramy i pracujemy. Indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego dziecka.
Bardzo ważny jest też rozwój ruchowy. Tutaj doświadczyliśmy, uruchomiliśmy zmysły, no to teraz się trochę poruszamy, zmieniamy salę, sala terapeutyczna. Ruch też jest ważny w pracy z dziećmi autystycznymi, pani dyrektor?
Oczywiście, że ruch jest ważny. A poza tym niektóre dzieci potrzebują docisku, niektóre potrzebują masażu relaksacyjnego. To tak jak dziewczyny mówiły, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Tutaj dzisiaj gościmy Zośkę. Cześć Zośka.
Cześć Zośka. Hej, hej. O, jak pięknie się uśmiecha.
Zosia. A teraz udaję, że jej nie ma. Zosia jeszcze troszeczkę słabo mówi. I na przykład Zosia jest dzieckiem z porażeniem mózgowym. Nie potrafi utrzymać swojego ciałka w pozycji pionowej. Tutaj pan Kamil pracuje z nią, wykonuje różnego rodzaju ćwiczenia, masaże po to, żeby usprawnić jej małe ciałko. I Zosia u nas korzysta z wczesnego wspomagania rozwoju. Ma zajęcia właśnie rehabilitacyjne tutaj z kolegą, ma zajęcia rewalidacyjne z panią Magdą, która wcześniej się wypowiadała, oraz zajęcia logopedyczne.
Bo to jest tak, że Zosia ma 3-latka, więc no, nie chodzi do żłobka, nie chodzi jeszcze do przedszkola.
Tak, no,
przychodzi Zosi tutaj jest, i ma indywidualne
ma
zajęcia.
Ma indywidualne zajęcia. U Zosi chodzenie do żłobka czy do przedszkola jest troszeczkę utrudnione, ponieważ Zosia samodzielnie się nie porusza. Musi być cały czas właśnie pod opieką, musiałaby mieć indywidualnego nauczyciela, ale nie jest to niemożliwe. Trzeba się zastanowić, żeby Zosi coś takiego umożliwić.
I ta szkoła to umożliwia. Ze mną jest pani Dorota Tomczak, czyli mama. Jak często panie tutaj są, ile czasu spędzają i czy widać efekty?
Na zajęcia uczęszczamy od ponad roku. Zosia ma zajęcia raz w tygodniu. Jest to godzina lekcyjna z panią Magdą, jak już tu pani dyrektor wspominała, i godzina lekcyjna z panem Kamilem. I u Zosi duże postępy widzę, tak? Dziecko cały czas się rozwija. Przede wszystkim ja wynoszę bardzo dużo z tych zajęć. Mnie tu nauczono, jak bawić się z własnym dzieckiem, żeby właśnie jak najwięcej z tego korzystała. Przede wszystkim dziecko uwielbia tu przyjeżdżać. Ona podjeżdżając pod szkołę aż piszczy. Od razu jest pozytywna reakcja. Są dzieci i jest wielka radość z powodu tego, że przede wszystkim ma właśnie kontakt z dziećmi, ale też również na nauczycieli bardzo dobrze reaguje, fajnie współpracuje. Także jak najbardziej pozytywnie oceniam nasze zajęcia.
A trudno było znaleźć placówkę dostosowaną do takich specyficznych bardzo potrzeb?
Kiedy trafiłam do poradni pedagogiczno-psychologicznej, doradzono mi właśnie ze względu na dobrą opinię, doradzono mi tą szkołę i nie powiem, to była pierwsza placówka, do której przyjechałam i od razu byłam na tak.
Jest z nami także Kamil Maciejewski. Panie Kamilu, co pan z Zośką teraz tutaj wyprawia? Jakieś dociski, uciski? Wygina pan jej nogę? No widać, że Zosi to się podoba.
Znaczy tak, Zosia ma tutaj problem ze spastycznością nóg, czyli jest to mimowolne napięcie mięśniowe, które występuje w jej ciele, właśnie w kończynach dolnych. Staramy się to znormalizować, czyli po prostu rozciągamy mięśnie, które są zbytnio przykurczone oraz wzmacniamy antagonistyczne, czyli te, które leżą po drugiej stronie, tak żeby po prostu no właśnie znormalizować, tak jak powiedziałem, to napięcie mięśniowe. No i miejmy nadzieję, że Zosia jak najszybciej nam tu zacznie chodzić.
Te wszystkie działania są właśnie ku temu zmierzają, tak? Żeby tak wyrehabilitować dziecko, żeby po prostu jak najlepiej sobie radziło.
Tak jest. Tak, jeszcze pan wspomniał wcześniej, jak my tutaj zapatrujemy się na aktywność fizyczną. Znaczy prowadzenie gimnastyki korekcyjnej akurat w moim udziale przypadło mi od samej zerówki i przedszkola. Także od najmłodszych lat staramy się zaszczepiać w aktywność fizyczną naszym rówieśnikom.
Jesteśmy w sali terapeutycznej, ona cały czas jest wyposażona, doposażona, już tak zupełnie w skrócie, jakie jeszcze daje możliwości, bo widzę, że jest tutaj worek, jest huśtawka, tak, co możecie tu robić?
Znaczy pani dyrektor już pewnie wspomniała o projektach, które wygraliśmy. Będzie dokupiony nowy pionizator, będzie też również bieżnia, nowe sprzęty terapeutyczne, także wszystko zmierza ku lepszemu. Chociaż tak naprawdę już teraz nie narzekamy na brak sprzętu i dajemy sobie radę.
Pani dyrektor, otwiera się tutaj właśnie nowy wątek. Przez to, że jest ta subwencja, pieniądze powiązane z dziećmi, ale wy ciągle szukacie, tak? Ciągle nowe projekty. Walczycie o te pieniądze.
Walczymy o te pieniądze, szukamy, ponieważ, no to tak jak powiedział Kamil, daje nam możliwość zakupu coraz to nowych, coraz bardziej specjalistycznych sprzętów, żeby wyjść naprzeciw potrzebom, jakie stawia przed nami.
I na tym etapie papierologia. To jest tak, że jesteście zawaleni dokumentami, bardzo trudno sięgnąć po te pieniądze. Czy one są i wcale nie tak trudno?
Trudno sięgnąć po te pieniądze.
Doradźmy też innym, którzy być może myślą, żeby coś takiego u siebie otworzyć.
Na początku tutaj z koleżanką same starałyśmy się pisać te projekty, ale to wcale nie jest takie proste. Ale mamy zaprzyjaźnioną prawniczkę, która nam pomaga, zna się na tym, stąd też właśnie dosyć spora ilość
tutaj
wygranych
teraz
projektów,
chociażby
z Urzędu Marszałkowskiego.
Trochę poprzeszkadzamy, ale jesteśmy tutaj w kolejnej sali, bo państwo prowadzą, co też jest nowością, klasy dla dzieci autystycznych.
Tak, klasy specjalne dla dzieci z autyzmem.
Dzień dobry, przepraszamy.
Tutaj mamy w tej chwili jedną taką klasę, ona już funkcjonuje drugi rok.
Zaglądamy tutaj do kolejnego pomieszczenia.
Od września 2017 będzie funkcjonowała kolejna taka klasa. W każdej klasie będzie po 4 uczniów. Niestety nie może być więcej uczniów w takiej klasie.
Bo takie są wymogi, tak?
Bo takie są wymogi, tak.
Dlaczego tylko 4? Bo tak trudno się pracuje. Jest pani Magdalena Haberska, która uczy w tej klasie. No właśnie, jaka jest specyfika pracy z dziećmi autystycznymi?
Na pewno trzeba zaznaczyć, że jest bardzo trudna i skomplikowana. Dlatego ważne jest, żeby było 4 dzieci, żeby jak najbardziej zapewnić im indywidualne nauczanie.
Bo
każde dziecko, jest
praktyka?
Różne. No właśnie. Jesteśmy w klasie specjalnej. Klasa podzielona jest na kąciki aktywności. Jest to kącik zabawy, kącik nauki, kącik przerwy, czytelniczy. Każde dziecko z chwilą przekroczenia progu dostaje od nas tabliczkę żetonową, ponieważ w tej klasie pracujemy terapią behawioralną.
Co to znaczy?
No właśnie, to są te elementy, to są punkty, to jest tabliczka żetonowa, to są plany aktywności.
Bo chodzi o to, żeby skłonić dzieci do działania, tak?
Tak,
żeby przekonać, że warto.
Że warto.
Musi być
oczywiście
marchewka.
Jest to najlepszy system motywacyjny do tego, żeby dzieci chętnie się uczyły i w pewien sposób z nami współpracowały. Każde dziecko ma swój plan dnia, który właśnie wygląda mniej więcej tak, że przychodzi, bawimy się, sprawdzamy kalendarz i w zależności od tego, co dzisiaj się dzieje, czy jest to logopeda, rehabilitacja, plac zabaw, dogoterapia, ono wie po prostu, co go czeka w danym dniu, żeby uniknąć jakichś przykrych niespodzianek, które dzieci z autyzmem, na które właśnie dzieci z autyzmem trudno reagują, trudno im zrozumieć, dlaczego coś się dzieje
porządek
inaczej.
Jest szczególnie
porządek, tak, pożądany. Jest najważniejszy. Osobno plany aktywności, które tak jakby też obejmują edukację wczesnoszkolną, ponieważ treści realizujemy w oparciu o podstawę programową, w tym momencie na pierwszy etap edukacyjny. I każde plany aktywności są odniesieniem do koszyczków. W tych koszyczkach czekają na nie zadania, karty pracy, także wszystko jest uporządkowane. Wiedzą, co muszą zrobić, żeby dostać nagrodę i skończyć swój dzień w naszej klasie.
Z reguły jest tak, że dostają nagrodę?
Tak, bardzo często. Właśnie musimy jak najczęściej nagradzać, musimy chwalić. Każdy nawet kontakt wzrokowy, spojrzenie, to, że grzecznie siedzą, mają spokojne nóżki, cichą buzię, to jest też warte nagrodzenia. Muszą wiedzieć, że są potrzebne, że muszą właśnie z nami współpracować, żeby dostać właśnie nagrodę.
Ważna kwestia, czworo uczniów, a ilu nauczycieli?
Obecnie dwoje nauczycieli.
Czyli na czwórkę dwie osoby, czyli tak. To jest naprawdę indywidualne podejście.
Tak. Przede wszystkim dlatego, ponieważ obecnie do tej klasy uczęszcza troje uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Jest to autyzm z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Więc podstawy programowe również się różnią i dlatego fajnie, jeżeli na przykład ja skupiam się na jednej podstawie, ją realizuję, koleżanka realizuje również inne treści i jest jasny przekaz.
Uzupełniają się panie. Są także klasy, gdzie dzieci jest więcej i można powiedzieć, że to są, pani dyrektor, takie klasy quasi integracyjne.
Tak, one nie są jakoś oficjalnie nazwane, że są integracyjne, ale faktycznie integracyjnymi są. Na przykład w klasie zerowej mamy obecnie na 17 dzieci, 4 dzieci z autyzmem, no plus jeszcze tam dochodzi porażenie mózgowe i inne jakieś schorzenia.
I także, tamtych nauczycieli jest więcej, bo są takie klasy, gdzie ile osób pracuje?
Na przykład właśnie w tej przykładowej klasie zerowej mamy 3 nauczycieli, ale na przykład w klasie drugiej, gdzie mamy 7 dzieci, też jest 3 nauczycieli, bo są tam dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Czyli 3 nauczycieli na 7 uczniów.
Tak.
Naprawdę indywidualne podejście.
No indywidualne.
I to skutkuje, tak? Że dzieci
skutkuje,
są
tak. Uczniowie mają wsparcie w tych nauczycielach, są pewniejsi siebie, pracują równo z klasą, nie odstają, dlatego cieszą się, że uczestniczą w zajęciach, bo wiadomo, każda porażka dziecka to od razu zniechęca go do jakiejkolwiek aktywności. A gdy ono pracuje równo z klasą, jest na równi z pozostałymi aktywny, właśnie przy wsparciu tego nauczyciela wspomagającego, wtedy cały ten proces edukacyjny przebiega dobrze, można powiedzieć.
Ja chciałam słówko właśnie o klasie drugiej. Tam było na początku 2 nauczycieli. Nauczyciel prowadzący i wspomagający, ale w ciągu roku szkolnego wyniknęła potrzeba, że trzeba tam dodać kolejnego nauczyciela i my jak gdyby nie czekamy na kolejny rok szkolny, że w przyszłym roku coś się zrobi, od razu reagujemy i od razu tam weszła kolejna pani.
Czyli mała szkoła daje też możliwość błyskawicznej reakcji i dostosowania potrzeb do sytuacji.
Tak, przesunięcie z jednej klasy do drugiej, a jeżeli nie można takiego przesunięcia zrobić, to zatrudnienie kolejnej osoby po prostu.
Przy szkole działa, to też nowość, specjalistyczny punkt wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. To jest jakieś uzupełnienie tych placówek, które już tutaj w powiecie, w okolicy działają? Wy diagnozujecie,
tak,
czy w jakiś inny sposób?
Mhm. Tak, uzupełnienie, ponieważ do tej pory nie mogliśmy diagnozować dzieci na przykład. Teraz właśnie w tym specjalistycznym punkcie możemy diagnozować dzieci. Mamy specjalistów od tego.
Dlaczego diagnoza jest tak ważna? Tutaj pytanie do pani. Jeśli mamy diagnozę, to możemy indywidualnie dostosować program?
Jeżeli mamy diagnozę, wiemy, od czego musimy zacząć, tak? Znamy, na przykład diagnozujemy, stosujemy PEPRA.
Co to znaczy?
Tak, jest to profil psychoedukacyjny dziecka, czyli wiemy, na jakim dziecko jest etapie rozwojowym. Oprócz tego, że wiemy, ile ma lat metrykalnie, możemy sprawdzić, czy jego wiek rozwojowy podąża wraz z jego wiekiem. Jeżeli wiemy na przykład poprzez zdiagnozowanie go tą metodą PEPR, że ten wiek jest może niekoniecznie zbliżony, to wtedy możemy mu zagwarantować odpowiednią terapię dostosowaną do jego wieku rozwojowego.
Bo różnice bywają naprawdę duże, z tego co wiem. Jest na przykład dziewczynka, tak, która ma 8 lat, ale z diagnozy wyszło, że ten wiek rozwojowy jest dużo niższy.
Tak, więc wiem, że nie powinniśmy wymagać od niej więcej, aniżeli ją stać w tym momencie na to, tak? Więc staramy się pomóc jej, wspierać ją akurat na tym etapie rozwojowym.
Też ważna kwestia, te diagnozy są płatne, ale pieniądze zostają jakby w szkole, tak, pani dyrektor? To nie jest tak, że wy na tym zarabiacie?
Tak, to jest punkt samofinansujący się, czyli to nie jest jakaś działalność gospodarcza tutaj z naszej strony, to jest jak najbardziej punkt samofinansujący. No, dziewczyny muszą poświęcić swój czas. Sama skrzynka, którą tu nawet widzimy, tak zwana skrzynka do badania tego profilu psychoedukacyjnego, kosztowała przeszło 1500.
Także no to mogłoby się wydawać, że zabawki tak naprawdę.
Wydaje się, że to są zabawki, piłka, ale to nie jest byle jaka kołatka, byle jaki dzwonek, byle jakie klocki. To są klocki, to są rzeczy, które muszą mieć określony kształt, określoną wielkość, określony kolor. To nie można tak sobie wejść do sklepu i wybrać tam jakieś zabawki, tylko to musi wszystko mieć ręce i nogi.
No i jeszcze powiedzmy, bo zostały nam 2 minuty. Cały czas się rozwijacie, szukacie nowych pomysłów. Chcecie także wychodzić tutaj do środowiska. Kwiecień to ważny moment dla waszej szkoły. 2 imprezy.
Tak.
Co się będzie działo?
Na 21 kwietnia planujemy taką dużą imprezę lokalną poświęconą świadomości o autyzmie. Nasz projekt Otwarci na autyzm wygrał konkurs grantowy i możemy dzięki temu przeprowadzić taką imprezę. Odbędzie się konferencja z udziałem różnych specjalistów, a także piknik dla dzieci z różnymi atrakcjami dla małych i dla dorosłych, także serdecznie
zapraszamy.
Zupełnie
na koniec, mają Panie takie poczucie, że jeszcze świadomość dotycząca dzieci autystycznych no gdzieś tam raczkuje, kuleje, że społeczeństwo nie wie, jak postępować i trzeba pracować nad świadomością?
Oczywiście, ta świadomość na temat autyzmu jest jeszcze wciąż bardzo niska. I niech na koniec świadczą o tym takie słowa, że rodzice dzieci zdrowych czasami zabierają stąd swoje dzieci do innych placówek w obawie, żeby te zdrowe dzieci, i teraz uwaga, nie zaraziły się.
Są takie myśli, takie reakcje?
Są takie realne wypowiedzi. To nie jest mój jakiś wymysł, tutaj koleżanka może potwierdzić. Tak się niestety jeszcze dzieje.
Jest bardzo dużo do zrobienia jeszcze. Bardzo paniom dziękuję. W audycji Jaki region staraliśmy się pokazać, że jeśli się tylko chce, choć nie bywa kolorowo, bo Państwo słyszeliście, że problemów nie brakuje, to nawet w małej miejscowości można stworzyć tętniącą życiem szkołę niepubliczną, która specjalizuje się w nauce, opiece nad dziećmi autystycznymi. Bardzo Państwu dziękuję. Sławomira Dybowska, Joanna Kotowska, Magdalena Haberska, Anna Skibińska, Kamil Maciejewski byli Państwo i naszymi gośćmi. Z Konkowej Woli do usłyszenia mówił Michał Słobodzian
i Robin Jessa
i Sławomir Nowak, który za konsoletą. Do usłyszenia.